Jak sekty i herezje stały się pierwszą bolszewią? Czy protestancka Europa była kuźnią niewolnictwa i lichwy? Dlaczego potop szwedzki był krucjatą przeciw katolickiej Polsce? O tym wszystkim w książce Zakazana historia Polski, tom drugi.
Polecam stanowczo, Grzegorz Braun.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Lech Lisenk. Panie Stanisławie, co pan sądzi o podatku za cenzurę? Wszystkie Facebooki i YouTuby nas cenzurują. To czemu nie wprowadzić krociowych podatków za cenzurę? Pan Róża nie będzie mógł narzekać, że ściąga się podatki od dochodów, no bo to będzie kara za cenzurę, której w USA tak się nienawidzi. Pozdrawiam. No proszę pana, jestem przeciwny takiej konstrukcji, dlatego że gdybyśmy wprowadzili podatek od cenzury, to by znaczyło, że cenzura jest dozwolona tyle tylko, że opodatkowana. Tymczasem zgodnie z konstytucją cenzura jest zakazana. W związku z tym nie można wprowadzić podatku od czegoś, co jest zabronione pod groźbą kary, tylko można wprowadzić kary za stosowanie cenzury, to jest zupełnie co innego, więc ja byłbym przeciwny, skoro pan pyta, co ja sądzę o podatku. Zdecydowanie jestem przeciwny takiej konstrukcji, że cenzura miałaby być opodatkowana. Nie, cenzura powinna być surowo i dotkliwie karana finansowo. Makakoś 81. Panie redaktorze, gdzie się podziało ostatnie pokolenie? No mamy kilka możliwości. Albo ostatnie pokolenie rzeczywiście tutaj, że tak powiem, przewidziało własną zagładę i już nie istnieje, już zostało unicestwione, czy samo się unicestwiło, a druga możliwość trochę łagodniejsza, że ostatnie pokolenie zapadło w sen zimowy. No i tam koncentruje się teraz nie tam na jakichś protestach, tylko na tym, że za pieniądze zarobione na protestach to teraz wypić, zakąsić tam, pobrzykać się i tak dalej, bo to trzeba, ostatnie pokolenie też musi mieć jakieś przyjemności. Jak powiedział pewien biskup Sybaryta, nie tylko dla grzeszników Pan Bóg stworzył rzeczy smaczne, dla tych sprawiedliwych też. Remik 32. Panie Stanisławie, jestem stary, 52 lata. Co pan mówisz takie rzeczy? Jak pan masz 52 lata, to pan nie jesteś stary, pan jesteś młody. Ja dopiero muszę powiedzieć, że ja pożegnanie z młodością urządziłem dopiero, kiedy ukończyłem 60 lat. No a co mam mówić teraz, kiedy ukończyłem 78? Co pan mówisz takie rzeczy? Pan jesteś młody, ale czytam dalej. Tu jestem stary, 52 lata i niewykształcony, zawodówka górnicza. No to jest pan wykształcony. I z małego miasta, z Kłobucka. Więc chyba dlatego nie mogę pojąć, jak do polityki trafiają takie tęgie umysły jak Jachira, Myrcha i tym podobne. Czyżby byli kierowani przez starszych i mądrzejszych? Dziękuję i wesołych świąt. Nie, ja podejrzewam, że tu listy wyborcze są kompletowane również przy udziale oficerów prowadzących z tajnych służb, bo to tutaj zbyt często się zdarzają takie przypadki, żeby to były przypadki. Zbyt często się zdarzają, a tu zasada jest, że na liście umieszcza się najgłupszych, w związku z tym trzeba ich jakoś wyławiać. No i tu pomoc oficerów prowadzących bywa nieoceniona. Więc to niekoniecznie przez starszych i mądrzejszych. Przez starszych i mądrzejszych też, bo część oficerów prowadzących to są agenci Mossadu, więc tu starsi i mądrzejsi też mają coś do gadania, ale również no, na przykład taki Pawło Kowal, czy tam Kowalenko, jak on tam się nazywa, no to jego to mógł tutaj na listę wyborczą skierować Służba Bezpieki Ukrainy, no i tam innych takich co bardziej gorliwych rzeczników interesów państwowych ukraińskich w naszym tu establishmencie też. Więc to tutaj jest pluralizm chwalebny obowiązuje. Poncjusz Pilatus, D1P. Co sądzi pan o środowisku Eugeniusza Sendeckiego, Telewizji Narodowej i Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana? Czy byliby dobrym dodatkiem do środowisk ultraprawicowo-wolnościowych? Ja pana Eugeniusza Sendeckiego to znam, natomiast środowiska to nie znam, więc podobnie jak środowisko, to znaczy pan Sendecki tam zdaje się prowadzi tę telewizję narodową, ale jak mówię, środowiska nie znam. Pana Sendeckiego znam, no tam nic o nim nie sądzę, bo co mam sądzić. Natomiast i w związku z tym nie wiem, czy byliby dobrym dodatkiem do środowisk ultraprawicowo-wolnościowych. O ile mi wiadomo, o ile pamiętam, ale mówię, o ile pamiętam, to pan Eugeniusz Sendecki, pan doktor Eugeniusz Sendecki raczej miał poglądy takie interwencjonistyczne, więc to one się słabo nadają do... On rzeczywiście tam, jeśli chodzi o Żydów, to przed Żydami nie kucał, ale to jest jedyna taka dobra rzecz, którą mogę powiedzieć o tych środowiskach. A czy o nim właściwie, bo mówię, środowisk to nie bardzo znam, ale on miał poglądy takie, on, jeśli dobrze pamiętam, to był wyznawcą interwencjonizmu państwowego, a więc przynajmniej był etatystą, jeśli chodzi o poglądy takie polityczne. No to na ultraprawicowca to nie bardzo się nadaje. Drugie pytanie. Czy Jarosław Kaczyński, ewentualnie Karol Nawrocki, może nie zauważyć, że jego obowiązkiem bezwzględnym, tu podkreśla Pontus Pilatus, jest dokonanie rewizji dotychczasowego stosunku do Federacji Rosyjskiej i zaniedbanie tego obowiązku może go, Kaczyńskiego, Nawrockiego, słono kosztować? Z góry dziękuję za odpowiedź. No nie wiem, czy zrewidowanie dotychczasowego stosunku do Federacji Rosyjskiej jest, może być bezwzględnym obowiązkiem wobec Jarosława Kaczyńskiego czy prezydenta Karola Nawrockiego. Moim zdaniem bezwzględnym obowiązkiem prezydenta Karola Nawrockiego jest dbałość o polski interes państwowy. Nie o interesy państwowe Federacji Rosyjskiej, tylko o polski interes państwowy. No i w pewnych okolicznościach w polskim interesie państwowym może leżeć rewizja naszego stosunku do Federacji Rosyjskiej, ale w innych okolicznościach już niekoniecznie. Na przykład, gdyby Federacja Rosyjska chciała, żebyśmy my się zgodzili, a to jest taki leitmotiv polityki rosyjskiej w stosunku do Polski, żebyśmy my się zgodzili, to znaczy, żeby prezydent Nawrocki w naszym imieniu zgodził się, żeby Polska uzyskała status bliskiej zagranicy. Bliskiej zagranicy, no to myślę, że to kolidowałoby z polskim interesem państwowym. Wyjaśnię, co oznacza status bliskiej zagranicy. To Rosja ma od 300 lat taki sam interes do nas, żebyśmy my tu się zaakceptowali ten status. Status bliskiej zagranicy polega na tym, no jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. Ale macie nas słuchać. To jest w takim trochę chamskim streszczeniu status bliskiej zagranicy. Więc dlatego tutaj, no, Poncjuszu Pilatusie, myślę, że pan się myli, że to nie jest bezwzględny obowiązek pana prezydenta Karola Nawrockiego czy Jarosława Kaczyńskiego. To nie. Państwo ma, kierownicy państwa mają bezwzględny obowiązek kierowania się i dbania o polski interes państwowy, a nie o interesy państwowe Federacji Rosyjskiej.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na capitalbook.pl.
Soldier of Heaven. Szanowny panie Stanisławie, czytałem analizę, że Konfederacja Korony Polskiej może przed wyborami 27 przegonić Konfederację Wolność i Niezawisłość i być trzecią siłą. Czy według pana to realne? No to nie wiem, bo ostatnio ukazał się taki sondaż, że Konfederacja Korony Polskiej przelicytowała w tym sondażu tą Konfederację pana Sławomira Mentzena. Więc to, jak już coś zaistniało, to znaczy, że jest realne. Dlaczego taki sondaż się ukazał? A to jest inna sprawa. Być może, że taki sondaż się ukazał po to, żeby przyspieszyć, że tak powiem, rozgramianie Konfederacji Korony Polskiej, bo jak Państwo wiecie, już tu nabyt nikt nie ukrywa w gabinecie obywatela Tuska Donalda, że chcą zdelegalizować Konfederację Korony Polskiej. No i tylko czekają na to, aż gabinet obywatela Tuska Donalda obsadzi takimi spolegliwymi, nienawistnymi sędziami Trybunał Konstytucyjny, bo to Trybunał Konstytucyjny może zdelegalizować partię. No rozumiem, że jakby Konfederacja Korony Polskiej została zdelegalizowana, no to Grzegorz Braun albo w jego imieniu ktoś inny, bo gdyby Grzegorz Braun już wtedy, że tak powiem, został umieszczony w areszcie wydobywczym, no to już tu miałby ograniczone możliwości kierowania czy wpływania na wydarzenia polityczne, ale nawet gdyby ktoś w jego imieniu próbował reaktywować nie tyle Konfederację Korony Polskiej, czyli tylko partię po prostu pod inną nazwą, no to jestem przekonany, że gabinet obywatela Tuska Donalda, a konkretnie obywatel Żurek Waldemar, który w tym gabinecie pełni taką fuchę, ma taką fuchę chłopaka od mokrej roboty, się nazywa pretensjonalnie ministrem sprawiedliwości ten chłopak, no ale mniejsza. Więc wydałby nienawistnym sędziom obywatel Żurek Waldemar rozkaz, żeby pod rozmaitymi pretekstami opóźniali rejestrację tej partii, tak żeby ona do wyborów w 2027 roku nie zdążyła się zarejestrować. W związku z tym to jest bardzo prosty zabieg. To Józef Stalin mówił, że najważniejsze w demokracji jest przedstawienie suwerenom prawidłowej alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowa? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane, więc żeby alternatywę przedstawić prawidłowo, to trzeba najpierw przygotować scenę polityczną, powyczyszczać ją z rozmaitych wypadków przy pracy, jakim była Konfederacja, czy jakim jest Konfederacja jedna i Konfederacja Korony Polskiej druga. Ale czytam dalej. Według mnie, tutaj pisze pan, według mnie do końca realne nie jest, bo KKP, czyli Konfederacja Korony Polskiej, karmi się dawnymi sympatykami PiS-u, a obecne 25% to najtwardszy elektorat i potencjał wzrostu na razie wyhamował. No właśnie nie wyhamował, proszę pana, bo widzę, że ma pan jakieś informacje już troszeczkę zdezaktualizowane. Bardzo możliwe, że Konfederacja Korony Polskiej nie tylko najtwardszy elektorat PiS-u przechwytuje, ale jeszcze rozszerza swoje wpływy na inne środowiska, więc bardzo możliwe, że pańska ocena jest błędna. Zofiaku Ziola 6642. Czy miał pan okazję zapoznać się z wiedzą doktora Jana Kwaśniewskiego o żywieniu optymalnym? Oczywiście, oczywiście, proszę pana, ale ja muszę powiedzieć, że jestem takim trochę sceptyczny jestem co do tych cudownych diet. Ja uważam, mam taki pogląd, że jak ludzie przestają wierzyć w życie wieczne, to zaczynają wierzyć w życie długie. Przynajmniej niech to życie będzie długie. Nie wiadomo po co tak długo im żyć. No ale wierzą w długie życie, w związku z tym chwytają się jak tonący brzytwy rozmaitych cudownych takich diet na zapewnienie długiego życia. No i dieta optymalna pana doktora Kwaśniewskiego, ona polega na tym, żeby smalec jeść tam, tłuste rzeczy same, nie jeść owoców, nie jest tych rzeczywiście, tylko tłuste mięso, tak jak to zaleca Wacław Potocki, tylko nie wiem jak, nie pamiętam już, jak pan doktor Kwaśniewski się do piwa ustosunkowuje, bo Wacław Potocki w Wojnie Chocimskiej pisze tak: chleb, a piwo to żywioł. Tłuste mięso z chrzanem, gdy zdrowie jest bez pieprzu, bez cmentu panem. No więc coś takiego na tym. Taka właśnie jest dieta pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Jak mówię, ja nie jestem entuzjastą żadnych cudownych diet. Specjalnie nie pociąga mnie długie życie, bo to po co tam kwękać potem gdzieś tam, leżeć i kurczę, odleżyny sobie smarować. Nie. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść, i dlatego nie żadnych diet nie stosuję, ani cudownych, ani zwyczajnych, i tyle. I na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Polecam stanowczo Grzegorz Braun.